Wracamy do naszych rozmów o owocnych i bezowocnych stanach zamknięcia, stanach zatrzymania, stanach kwarantanny. Przeglądamy się dzisiaj w konkretnych ludzkich historiach z przeszłości, ludzkich historiach zapisanych jednak jako historie inspirujące, wzorcowe. Przed chwilą biblijna historia proroka Jonasza, jego snu wewnątrz katastrofy, a teraz w zupełnie innym czasie, w XIII wieku ery chrześcijańskiej, historia młodego Tomasza z Akwinu. Tomasza z Akwinu, Akwinatę znamy oczywiście jako giganta kultury średniowiecznej Europy, wielkiego teologa, znamienitego filozofa, wspaniałego scholastyka, autora Sumy Teologii, komentarzy do Arystotelesa, komentarzy biblijnych. To wszystko dzisiaj w tej naszej historii jest raczej w tle. To są wszystko późniejsze jakieś efekty jego dojrzewania, dorastania. Ale my skupiamy uwagę zupełnie na innym momencie jego życia. Gdy ma 13, 14, 15 lat, to przydarza mu się w życiu właśnie taki kryzys, takie zatrzymanie, o które nam chodzi. W bardzo szczególnym, niezwykłym momencie jego życia, wcześniej, no bo najpierw jako dobrze zaopatrzony syn rodziny hrabiowskiej odbywa swoje pierwsze szkolne i można powiedzieć też takie wczesnoakademickie, no, wczesne czasy, inicjacje w Neapolu. Bardzo jednak jakoś młody człowiek już wtedy spotyka się po raz pierwszy z, nie tylko ze sztukami wyzwolonymi, co jest normą edukacyjną tamtego czasu, ale w związku z tym także z Arystotelesem jako logikiem. Spotyka się także z pierwszymi zagadnieniami poważnej teologii, jak każdy chrześcijanin zainteresowany swoją wiarą. To jest Tomasz Akwinata, młody chłopak, jeszcze nawet jak na nasze czasy, to w ogóle taki, o którym w ogóle nie powinniśmy myśleć w kategoriach jakichś wielkich, poważnych wyborów życiowych. Ale średniowiecze to jest w wielu wypadkach wielu ludzi czas, który szybciej biegnie niż dzisiaj. I Akwinata właśnie wtedy jednego z ważnych wyborów życiowych dokonuje. Mianowicie postanawia, że zamiast być, jak przewidziała rodzina w przyszłości, opatem na Monte Cassino, to może lepiej wybierze po prostu powołanie w zakonie dominikanów. Dominikanie wówczas nie byli takim już czcigodnym, mającym kilkaset lat historii zakonem jak dzisiaj, tylko po prostu byli trochę taką bożą kompanią, zupełnie świeżo zebraną, niedawno przez Kościół uznaną, trochę taką, no nie wyglądając tak poważnie, tak dla hrabiów Akwinu to nie wyglądało interesująco, że syn tego rodu miałby być wejść do takiej zbieraniny. No ale Tomaszowi to się właśnie uwidziało, mówiąc po chrześcijańsku, to po prostu do tego go skierowało powołanie i nie było żadnego odwołania. Otóż w ramach tego właśnie problemu rodzina Akwinatę, dokładnie jego kochająca mama, postanawia zmienić decyzję syna i posługując się jego braćmi, umieszcza Tomasza w domowym więzieniu. I to jest właśnie ten moment, który nas interesuje. 2 lata takiej, no, kwarantanny, takiego osamotnienia Tomasza na zamku jego rodzinnym, gdzie dopuszczano do niego wyłącznie ludzi, którzy mieli go przekonywać, żeby odstąpił od swojego postanowienia, od swoich decyzji. Między innymi jego ukochana siostra, która zresztą koniec końców raczej ona dała się przekonać Tomaszowi i zmieniła swoje życiowe plany. Niemniej no, bardzo się tam starano. Prośbą i groźbą, perswazją, pokusą, przesyłano mu różne, to już są najróżniejsze wersje hagiograficzne, ale przesyłano mu też pozostanie lżejszych obyczajów, żeby też jednak chłopaka, mówiąc, a pewnie tak jak sobie wyobrażano chłopaka, jednak jakoś oderwać od tych jego szalonych, zakonnych planów. I jeśli już chce mieć kościelną tę karierę, no to Opat Monte Cassino, wspaniała rola. To się wszystko nie udaje. Dlaczego ta historia nas interesuje? Dlaczego ja dzisiaj z nią przychodzę? Dlatego, ponieważ gdzieś w środku tego mamy jakąś niesamowitą stabilność tego młodego człowieka. Nie wiem, czy hagiograf przesadza, czy po prostu mamy tutaj jakiś posągowy rys, który w rzeczywistości wyglądał inaczej. No, jednak biorąc pod uwagę ciąg dalszy życiorysu Tomasza, wszystko to, co wiemy o stabilności jego charakteru, o jakby, można powiedzieć, niewzruszoności jego biegu, efektem tego jest między innymi też cała ta pracowitość, zdolność do wykonania tylu prac. To nie był jednak taki eseista, który od czasu do czasu coś tam z duszy swojej wydobywał i pisał niewielkie teksty, tylko ktoś, kto wykonywał codziennie bardzo solidną akademicką pracę. No więc biorąc to wszystko pod uwagę, to musi być dużo prawdy w tym dość krótko nam opowiedzianym stanie niewzruszoności w tym więzieniu. Nagle no, sytuacja, w której najbliżsi postanowili wprowadzić radykalne ograniczenia, zmienić życie tego młodego człowieka, narzucić mu jakieś inne pomysły. W przyszłości, jak Tomasz będzie już wybitnym teologiem, to oczywiście w niejednym z dzieł będzie stawiał takie pytanie, czy rodzice mogą mieć wpływ, czy mogą decydować o powołaniu swoich dzieci. Chodziło mu głównie o powołanie, w tym sensie powołanie zakonne na przykład, tak? Ale ma to sens w ogóle jakiś szerszy. I Tomasz raczej był niechętny do przyznawania racji. To rodzice oczywiście zawsze kształtują, wpływają. Niemniej gdzieś na końcu ta decyzja jest wewnątrz serca człowieka i tu gdzieś trzeba ją zawsze skrupulatnie szanować, tak? Gdzieś później poważny mistrz teologii Tomasz w tę stronę idzie. Ale jego doświadczenie młodzieńcze jest takie, że te wszystkie naciski schodziły jakoś po nim z boku. Ta nagle zmieniona sytuacja nie wpłynęła na zmianę jego kierunku najważniejszych wyborów. Co więcej, to był czas bardzo życiowo produktywny dla niego. Tomasz, tu czytamy, w tym czasie miał ze sobą, bo już się nauczył na Monte Cassino odprawiać brewiarz do odprawiania służby Bożej, miał ze sobą ten brewiarz, miał Biblię oraz miał takie księgę sentencji Piotra Lombarda, to jest taki obszerny podręcznik teologii, no nie podręcznik tak jak dzisiaj sobie to wyobrażamy, tylko tak naprawdę wypisy z wielkich filozofów i teologów, z ojców Kościoła głównie, przede wszystkim ze świętego Augustyna, ale nie wyłącznie, taka potężna encyklopedia najważniejszych zagadnień. I on to wszystko przestudiował przez te dwa lata. Tym się zajął. Czytamy tutaj, że wszakże to on zmienił swoje siostry i zaczął je uczyć świętej wiedzy. Przeczytał też w swoim zamknięciu całą Biblię, wczytywał się w tekst sentencji. No i na przykład studiował poprzez to, co było mu dostępne, Arystotelesa, próbując już wtedy patrzeć na cos, mianowicie z tego pogańskiego mędrca da się włączyć do teologii, ująć jako interesujące filozoficznie. Wydaje mi się, że gdy stawiamy przed sobą ten obraz, jest to obraz mobilizujący do tego, żeby w tym trudnym czasie nie zmieniać dobrych postanowień. Albo inaczej, żeby w tym trudnym czasie, w tym zmienionym czasie, natychmiast narzucić sobie te zadania, które z naszych najlepszych postanowień wynikają. Czasami tak ludzie mówią, tyle lat nie zrobiłem tego i tego, tyle lat nie przestudiowałem tego i tego, tyle lat nie zrobiłem jakiejś dobrej takiej i innej rzeczy. No cóż, to jest właśnie ten czas. I sobie myślimy, no cóż, jeśli nie teraz, to kiedy? Czasami takie właśnie kwarantannowe wyciszenie to nie musi być czas histeryzowania, łapania się za głowę, tylko właśnie zrobienia tego, co powinniśmy zrobić. Młodzi ludzie z myślą o swojej przyszłości, tak jak Tomasz, no a my już mocno dojrzali czy starsi, o spełnienie tych rzeczy, które pomijaliśmy, bo ciągle były jakieś rzeczy na głowie. To teraz ten czas, w którym nagle coś od nas bardziej zależy, od naszego zaplanowania życia, jakichś różnych naszych przedsięwzięć, no to właśnie możemy zrobić inaczej. To jest ten czas, ten moment.